Cześć wszystkim z tej strony Kuba Bogucki, ze strony organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dzień Sprawy w Piłce Nożnej. Dzisiaj tak przedpremierowo, przed samą konferencją udało się mi spotkać z panem Jerzym Nagawieckim z Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, z rzecznikiem prasowym związku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy sobie tak krótko o tematyce konferencji. Nie będziemy wchodzić w zagadnienia prawne, to zostawiamy ekspertom na samo spotkanie. Porozmawiamy natomiast o tym, o realnych problemach, które są w zasadzie przyczyną tego, że taki projekt powstał. Czyli troszkę o młodych zawodnikach, troszkę o problemach klubowych, ale zanim przejdziemy do tego, to druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji, już rok 2021, w 2018 roku zaczynaliśmy z małym seminarium, które przerosło nasze oczekiwania, z 70 osób na małej sali, i od tamtego czasu w zasadzie współpracujemy z Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej. Corocznie robimy jeden projekt. Na wszystkich, prawie wszystkich pan Jerzy był obecny. Jak pan wspomina pierwsze seminarium, 2018 rok, rozmawialiśmy wtedy o transferach i tam chyba głośno było o transferze Krzysztofa Piątka do Milanu.
Pamiętam tą małą salę i tłum uczestników i zainteresowanie duże, co wzbudziło moją ciekawość, dlaczego tak się dzieje, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że problemy związane z uczestnictwem w rozgrywkach piłkarzy zawodowych się komplikują z roku na rok. Presja pieniędzy coraz większych i zaangażowanie w rozwiązywanie tych spraw piłkarsko-klubowych między piłkarzem a klubem, którzy wzięli na siebie menadżerowie, dodatkowo podnosi poziom powiedzmy sporu czy konfliktu, polegający na tym, że umowy między piłkarzem a klubem są coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej ścisłe, obejmujące dodatkowe obszary i które wykraczają poza kompetencje, poza wiedzę działacza sportowego.
No właśnie, bardzo często na nasze wydarzenia od 4 lat przychodziło dużo osób związanych z klubami piłkarskimi na niższych szczeblach, przede wszystkim na niższych szczeblach, którzy dużo takich problemów dużo takich problemów tego typu. Często zadawali pytania prelegentom, jak rozwiązać dany problem, i dlatego też w tym roku jako taką odpowiedź na to specjalnie cały jeden panel konferencji poświęciliśmy problemowi młodych zawodników, co zawsze było takim dość elektryzującym tematem. I chyba widzimy teraz też kolejne konflikty tutaj na naszym krakowskim podwórku z młodymi zawodnikami. To ja chciałbym się pana spytać, bo pan będzie wiedział chyba najlepiej, jak często w ogóle powstają takie konflikty na linii młodzi zawodnicy, kluby piłkarskie.
Ja może zacznę tak, że jeszcze niedawno, jeszcze kilkanaście lat temu, na pewno 20-30 lat temu, w związku piłkarskim pracowali czy reprezentowali związki piłkarskie na różnych jego poziomach, od Polskiego Związku Piłki Nożnej poprzez wojewódzkie struktury czy struktury już podokręgowe. Działacze, ludzie którzy zajmowali się piłką, powiedzmy takim szerokim spektrum. Problemy były proste, w związku z tym mogły być ostrzegane przez ludzi, którzy nie mieli kompetencji prawnych, wyższych kompetencji prawnych. No tak, przepraszam, tak chyba należałoby powiedzieć, że zdrowy rozum tutaj decydował. Tak samo, powiedzmy, na szczeblu dyscypliny meczowej, czy jakichś takich konfliktów związanych z rozgrywkami, nawet na najniższych poziomach, to dwóch, trzech działaczy pochyliło się z troską nad problemem i go rozwiązało. Dzisiaj mogę dawać wiele przykładów, choćby z dnia wczorajszego, że na posiedzenie Wydziału Dyscypliny tłum w związku był no duży, a auta, które podjechały, no to raczej tego do górnej półki. To znaczy, że bardzo zacni adwokaci tu musieli, prawnicy musieli występować w imieniu klubów. Przecież my zajmujemy się problemami klubowo-amatorskich. realnie od klasy B do czwartej ligi, czyli nie jakichś potentatów. Jeżeli te kluby stać, albo czy musi je stać być na angażowanie tego typu adwokatów, tego typu prawników, to znaczy, że dzisiaj problemy są skomplikowane, a z drugiej strony te ambicje powiedzmy posiadania racji są wielkie. Natomiast odpowiadam na pytanie, tak, no jest problem z młodymi piłkarzami, no to widać, bo one się powtarzają, nie tylko z młodymi. Te problemy kontraktowe są bardzo istotne. To wynika w dalszym ciągu chyba z dwóch piłkarskich światów. Że jednak świat nasz wewnętrzny Polski, w którym zarabia się powiedzmy dziesiątki tysięcy, jest świat piłki zagranicznej, nawet nie takiego znowu wielkiego szczebla, których tam te 1 czy 2 zera trzeba dołożyć. W związku z tym te 2 zera decydują o tych konfliktach. To naprawdę, to różnica jest bardzo duża. Tutaj mogę szerzyć przykładami. Natomiast skąd one się biorą? Nie wiem, czy to brak takiego naprawdę prawnego rozmysłu, prawnego pochylania się nad problemami stwarza konflikty, które później naprawdę bardzo trudno rozwiązać. Chciałem dać taki przykład, akurat nie młodego zawodnika. Bodajże w roku, dobrze mówię, 2015, znany bramkarz polski, dobry, który się tam oddał też o kadrę narodową, Radosław Czerzniak, wrócił po kilku latach gry w lidze szkockiej, grał w Dundee United najdłużej. No i trafił do Wisły. Grał bardzo dobrze, miał bardzo dobre recenzje i po kilku miesiącach otrzymał propozycję od Legii. Odmówił Wiśle przedłużenia kontraktu i za karę ówczesna Wisła skierowała go do zespołu rezerwowego. Czerzniak uznał, i słusznie, że nie może się w tym zespole rezerwowym rozwijać jak należy, że to nie odpowiada jego poziomowi wyszkolenia i poziomowi profesjonalnemu. I skierował sprawę do Izby do rozwiązywania sporów sportowych. Wisła, że się uparła, aby go utrzymać i stawiała opór, przegrała tą sprawę. Czerzniak poszedł do Legii bez akwiwalentu.
I to chyba tylko pokazuje, że czasem nie warto być, że tak powiem, zachłannym chyba.
Problem z Czerzniakiem, jakby to był taki pierwszy problem, który obrazował właśnie te rozstrzygnięcie, obrazowało, że ten zawodnik też nie jest bez wyjścia. Bo zawodnik zaopatrzony w agencję i prawników z agencji, którzy kierują jego sprawami piłkarskimi, taka agencja jest w stanie naprawdę wygrywać, a dobrze argumentować i wygrywać po myśli zawodnika te konflikty. No przecież identyczna sytuacja jest obecnie. Problem Mateusza Wdowiaka. Bardzo podobny problem do Czerzniaka. Konflikt na linii Krakowia-Wdowiak spowodowany odmową podpisania kontraktu. Nie wiem, czy do końca jest to prawda. Chodziło o kwotę odstępnego, ponoć. Nie wiem. Ale zostawmy. I Wdowiak został na początku września skierowany do 2020 roku do zespołu rezerwowego. Wdowiak oczywiście tę propozycję, musiał wykonać ten obowiązek, ale z drugiej strony, oburzony taką sytuacją, skierował wniosek do Sądu Polubnego przy Polskim Związku Piłki Nożnej o rozwiązanie problemu. Rozprawa się miała odbyć w tych dniach. Wczoraj podpisano umowę z Rakowem. Wdowiak już jest piłkarzem Rakowa, Częstochowa. Także Wdowiak ze swoim menadżerem, ze swoim aparatem, powiedzmy, prawnym, postawił się postawić Krakowi i odszedł, no, w zasadzie bezkosztowo.
Także jak widać tutaj przy sprawach kontraktowych coraz częściej piłkarze korzystają ze wsparcia prawników. Tak. Można też w zasadzie należy chyba powiedzieć, że przepisy PZPN-u, to uchwała akurat 354 czy 724 o kontraktach i transferach, są tak naprawdę przez prawników pisane.
Zdecydowanie tak.
Którzy przy PZPN-ie pracują, dlatego też przy sporach pojawiających się na kanwie tych uchwał, no też są potrzebni prawnicy i coraz większy tutaj jest.
Ja bym jeszcze powiedział o takiej rzeczy, że jakby obraz tych spraw zaburza nam taka, nie boję się użyć tego słowa, propaganda mówiąca o jakichś wartościach przywiązania do barw klubowych, o takim etosie, który się wiąże raczej z piłką amatorską, a być może nawet z przedwojenną, który zupełnie nie jest adekwatny do obecnej sytuacji. Jeżeli w Wiśle Kraków brakło przy rozmowie z Buksą, z Alkiem Buksą, młodym Buksą, argumentów prawnych, bo nie dopilnowano pewnych zobowiązań, bo nie wypełniano pewnych umów wcześniejszych, to Wisła zaczęła się odwoływać do etosu. No ten, naprawdę ten etos nie ma wartości prawnej.
Etos nie ma wartości prawnej, etos jest coraz rzadszym chyba widowiskiem, jest coraz mniej piłkarzy nawet w Europie, którzy tą karierę kończą w jednym klubie, jedynym, w którym grali. To już chyba rzadkość, przechodzi do lamusa.
Zdecydowanie, wie pan, ja zawsze, w ostatnich latach mam zawsze taki dysonans przed derbami Krakowa. No, tym razem się zdarzyło, że grało dwóch zawodników z Krakowa. To jest rekord. Szot po stronie Wisły, no i bramkarz Krakowi. Też Krakowianin, ale w ostatnich latach w zasadzie Krakowianie nie grali, a 90% zawodników było zagranicznych, którzy w ogóle nie rozumieją derbów Krakowa, ani tej historii. Jeszcze to, także próba etosowania pewnych zjawisk jakby jest wartością pewnie wśród kibiców, pewnie kibiców i to pewnie jeszcze starszego pokolenia, natomiast zawodnicy nie odczuwają tego w ten sposób. Przykładów takich jest więcej. Pamiętacie Państwo przykład Czowino. Czowino się uparł, żeby odejść z Krakowi bodaj w 16 roku, czy w 18. Tak, w 18 roku i bo przykrzyła mu się gra w Krakowi z różnych względów. Wchodziły w sumie ważne kwestie rodzinne. Jego rodzina nie mogła wjechać na teren Unii Europejskiej. O czym się bardzo mało mówiło. No i w ten czas Czerwino przeniósł się do Lugano, do Szwajcarii i Krakowia po dwóch latach, nie tak dawno, 6 miesięcy temu, 7 miesięcy temu, przegrała proces z Czerwino w sądzie UEFA-owskim.
No to tylko pokazuje, że w zasadzie piłkarze obecnie czują się czasem po prostu jak pracownicy, którzy dają swoją usługę. Kopią sobie piłkę i realizują się w swojej pasji, natomiast też pójdą za lepszym zarobkiem i tam, gdzie będzie lepiej im i ich rodzinie, bez tego przywiązania do tych barw klubowych. Natomiast tu pojawia się ten problem chyba transferowy, o którym też my zawsze skupiamy się, o którym zawsze mówimy na konferencji. Problem też doniosły, dużo sporów na tej kanwie w Polsce, w polskiej piłce powstało. Rok temu przedstawiany był na konferencji nowy pakiet FIFA, szczególnie w odniesieniu do ekwiwalentów za wyszkolenie, mechanizmów solidarnościowych. I pamiętam, że chyba jak pierwszy raz robiliśmy seminarium w 2018 roku, była sprawa Krzysztofa Piątka i Krakowi, która walczyła ten pieniądz z mechanizmu solidarnościowego.
Przy drugim transferze.
Tak, przy drugim transferze. Niestety wtedy nie było to możliwe, bo transfer w ramach jednej federacji piłkarskiej z Genoi do Milanu. Teraz jest już to możliwe na kanwie nowych przepisów. Ale na co zwracają w zasadzie uwagę wszyscy prawnicy, szczególnie małym klubom, to jest to, żeby śledzić losy swoich wychowanków. Ponieważ nawet najmniejszym klubom, nawet z B klasy A klasy, takie pieniądze się należą z mechanizmu solidarnościowego.
To jest też odpowiedzialność i taka powaga korporacyjna klubów, do których się trafia. Jeżeli Bartek Kapusta został znakomity piłkarz, którego tutaj znamy, grał we wszystkich reprezentacjach dziecięcych, młodzieżowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Chodził do naszej szkoły piłki nożnej w Nowej Hucie. Bardzo sympatyczny chłopak. I kiedy on został wytransferowany z Krakowi do Leicester City, ówczesnego mistrza Anglii, to pieniądze Tarnowia to z tego Funduszu Solidarity otrzymała szybciej niż my, ekwiwalent z Krakowi, znacząco szybciej. Nie mieli żadnego po miesiącu czasu, zgodnie z wysokością transferu, Leicester przekazał pieniądze. Nie miał żadnego, nie miał żadnych oporów. Ja rozumiem, że poważny, duży klub ma to w swoich kosztach zaksięgowane i nie wchodzi tutaj żadna jakaś dyskusja zbędna, bo przecież nie jest potrzebna. Ale chciałbym wrócić jednak w tej kwestii transferowej i dlaczego z tymi młodymi piłkarzami, właśnie, którzy osiągają ten wiek taki już, no, powiedzmy, piłkarsko dojrzały, który, i powiedzmy, rozpoczęli karierę, poważną karierę, mają ambicje rozpocząć poważną karierę, która trwa, powiedzmy, 10 lat średnio, czasami więcej, ale nie tak. Dlaczego ci piłkarze polscy, według mnie, mają takie szczególne problemy? Bo ja bym jednak chciał powiedzieć o kwestii przygotowania do gry w zawodowej piłce. I chciałem takie przykłady, może co najmniej dwa. Znakomity przykład Mateusza Klicha, również Starnowy jak Kapustka, który zadebiutował w Krakowie, w pierwszym zespole Krakowie, w ligowym zespole Krakowie w wieku lat 18. Zagrał te 56 meczów, strzelił 5 goli, był wyróżniającym się zawodnikiem, był już w ten czas reprezentantem Polski. Jeżeli i został wytransferowany do Niemiec, do Wolfsburga. W Wolfsburgu okazało się, że jego przygotowanie do gry w profesjonalnej lidze, jakim jest Bundesliga, jest dalekie od takiego minimum. I Mateusz Klich, który pochodzi z takiej rodziny piłkarskiej, którego ojciec też grał w Ekstraklasie, przecież grał ponad 100 meczów i jest człowiekiem ambitnym. Mateusz Klich dochodził do pozycji gracza dziś Ekstraklasy angielskiej, Premier League, przez dobre kilka lat. Mateusz Klich ma dzisiaj lat 30 i jest pełnoprawnym zawodnikiem Leeds United. Wychodzi, jest w lidze, strzela gole, gra w zasadzie w każdym meczu. To jest zawodnik podstawowy, o którym trener Bielsa, znany trener pochodzenia argentyńskiego, mówi, że może grać w każdym klubie ligi angielskiej. Ale Klich przez lat 6 czy 7 w różnych klubach, w Karlsruhe, w Twente, czyli przemieszczał się między Niemcami a Holandią głównie i tam w klubach, powiedzmy, średniej klasy dochodził do pozycji, nadrabiał to, czego nie uzyskał w szkoleniu w Polsce. Dziś naprawdę na świecie nie jest rzadkością w obecnej piłce nożnej 19-latek w Barcelonie, w Paryżu, w Bayernie teraz, w Dortmundzie. To jest zjawisko powszechne. 20-latek jest zawodnikiem pełnoprawnym. Bartek Kapustka, który był grał w polskiej reprezentacji, strzelał gole, był rewelacją, przez 4 lata nie mógł się przebić w Leicester City. Rozumiem, że były kontuzje i tak dalej, natomiast nie był w stanie. Dopiero teraz, wracając do polskiej ligi, ocenia się go na nowo, jak jest dojrzały, rozumie pozycję, na której gra piłkarską, jest taktycznie dojrzały. To samo było z Klichem. Rozmawiałem z nim kilka razy, mówił, że naprawdę jak pojechał na zachód, to był zagubiony na boisku. Nie znał roli piłkarza na konkretnej pozycji. To o tym mówią zawodnicy, którzy się udali do Włoch, że przez kilka lat musieli dochodzić do poziomu, ale do tej wiedzy taktycznej nabywali i też tej sprawności fizycznej, aby zaistnieć w takich ligach. No, nie dziwię się w związku z tym, że piłkarz 18-17-letni chce z Polski wyjechać, dostać się do klubu, który potrafi przygotować piłkarza na prawdziwą zawodową karierę przez kilka lat, no 3-4 lata czasami traci, 2-3 i dopiero wówczas staje się pełnoprawnym zawodnikiem, pełnowartościowym. Czyli gdzieś tutaj w tym naszym szkoleniu, w naszej myśli szkoleniowej jest jakiś niedostatek, jakiś błąd i myślę, że to również jest elementem tej strategii transferowej, tych problemów wynikających z transferami i nie można bez tego abstrahować.
No tak, bo klub na pewno będzie chciał zatrzymać wychowanka, aż się on rozwinie w tym klubie i sprzedać go z zyskiem, żeby mieć na kolejnych gdzieś zawodników i ewentualnie na wydatki klubowe, a taki zawodnik generalnie te 3 lata, 4 może uważać za czas stracone. Czy uważa Pan, że w Polsce są jakieś perspektywy na lepsze szkolenie dla zawodników? Czy kluby większą wagę zaczynają temu poświęcać, czy raczej nie dostrzegają tego problemu?
Wiem, że to bardzo różnie jest. No, z przykrością stwierdzam, że w ostatnich meczach w Krakowie jest jeden polski zawodnik, tak? A miejsce Polaków nie. Nie chciałbym powiedzieć, że ktoś zajmuje miejsce Polaków, może tak, ale bo to źle brzmi. Jestem człowiekiem, który spędził tyle czasu za granicą, że nie mam takich barier polski czy obcy, ale chcę powiedzieć, że średnio wartościowi zawodnicy w wieku lat około 30 grają w Polsce, a zawodnicy, którzy polscy, nawet kadrowicze reprezentacji młodzieżowych i tak dalej, często zamieniają miejsca na ławkach rezerwowych. Tak? I dobrze, że jest ten obowiązek młodzieżowca, bo tak to by być może w Krakowie nie było żadnego zawodnika obecnie w składzie, który jest w Polsce. No to jeżeli ten zawodnik, który przeszedł cały cykl szkolenia, często grał w reprezentacji polskich juniorów, kolejnych kategorii wiekowych, dochodzi do wieku 19 lat, no nie ma miejsca w klubie, no to trzeba uciekać.
Piłka to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że tu z jednej strony wchodzi ten etos, z którym żyją kibice, ale z drugiej strony piłkarz jest jak każda inna osoba, która ma jakąś aktywność zawodową, chce się rozwijać.
Kariera jest krótka i utrata każdego roku to jest naprawdę, to jest tak jak w tym życiu normalnym, to jest tak jak utrata 5-6 lat, tak?
Taka myślę, że średnio kariera piłkarza, który troszkę w lidze europejskiej pogra, to powiedzmy, że od 18 roku życia do w zasadzie 35 gdzieś może, obecnie troszkę dłużej. To nie jest wcale tak długo, jak można byłoby pomyśleć. Skoro byliśmy już przy tych ekwiwalentach za wyszkolenie, mechanizmy solidarnościowe, to właśnie te pieniądze, założeniem jest to, że te pieniądze idą na szkolenia. I rzeczywiście widziałem jakieś przykłady chyba przy transferze Grzegorza Krychowiaka, tak. Jego klub, w którym zaczynał. Całe pieniądze rzeczywiście przekazał.
On zaczynał we Francji w zasadzie gry w piłkę nożną, bo on tu wyjechał w roku 14, jeżeli dobrze pamiętam.
Chyba tak, a mechanizm solidarnościowy chyba 13 roku życia obejmuje. Dostał ten klub jakieś pieniądze, to sobie siłownie postawili. Natomiast już tutaj gdzieś zahaczyłem o to, że te małe kluby czasem nawet nie są świadome tego, że im się należy. Nie wiem, czy Pan spotykał się z tych związków, z takimi sytuacjami, że klub na przykład po jakimś czasie się budził z tym, że mu się należy?
Ja powiem tak, że generalnie rzecz biorąc, struktury związkowe w Polsce, piłkarskie, mają problem z odzyskiwaniem pieniędzy transferowych, które im się należą, a to wynika z uchwał Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kluby są bardzo porne, często nie mają pieniędzy, często wypłacają w ratach te kwoty. Często dzisiaj, obecnie, umowy transferowe są tak konstruowane, że ta pierwsza kwota wcale nie musi być duża. że jest wiele zmiennych w umowie, najróżniejszych bonusów. I właśnie to wynika z tej coraz bardziej, coraz na wyższym poziomie opieki prawnej. I ta umowa czasami nie jest jednoznaczna dla małych klubów. Bardzo często jest tak, że piłkarz przechodzi do klubu zagranicznego za kwotę X, ale po 2-3 latach ta kwota się zwiększa 2-3-krotnie. Często jest tak, że fundusz Solidarity jest dotyczy tej pierwszej kwoty. Jeżeli piłkarz został sprzedany za 2 miliony euro, ale po rozegraniu 15 spotkań w lidze, do której poszedł, klub, z którego wychodzi, ma dostać kolejne 2 miliony euro, a jeżeli na przykład zaistnieje ten klub w europejskich pucharach, to kolejny milion, no to ta kwota transferowa w sumie wynosi nie 2 miliony euro, tylko 5 milionów euro. A często o tych 3 milionach dodatkowych zapominamy. Albo jeżeli nie zapominamy, to bardzo próbujemy te kwoty jakoś tam tuszować.
To zwrócił Pan uwagę na problem, na który nawet ja gdzieś nie wpadłem, na to, że rzeczywiście kluby zabezpieczają się, że zapłacimy więcej, jeśli się sprawdzi zawodnik, natomiast potem już ten mechanizm solidarnościowy, ekwiwalenty za wyszkolenie troszkę zawodzą z tym, jak one są skonstruowane. Przechodząc tak już może w zasadzie do końca, bo tak starałem się, żebyśmy przeszli po wszystkich panelach, to przypomnę naszym słuchaczom, że będziemy rozmawiać o transferach, kontraktach, młodych zawodnikach i właśnie rozwiązywaniu sporów na różnych szczeblach, czy to szczeblu PZPN-u, czy to szczeblu UEFA, czy to szczeblu FIFA. To chciałbym generalnie Pana zapytać, czy te spory, które rzeczywiście bardzo często są pomiędzy piłkarzami i pomiędzy klubami, czy występują spory tego rodzaju pomiędzy związkami a klubami piłkarskimi?
Dziś tendencja, która obowiązuje w środowisku klubów piłkarskich, takie myślenie nawet w okresie kampanii wyborczej do Polskiego Związku Piłki Nożnej jest taka, aby te kwoty, które się należą Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej za ewidentne szkolenie tych chłopaków, przecież my powołujemy kadry juniorskie, czy młodszych jeszcze rocznikach, wysyłamy tych ludzi na obozy szkoleniowe, często zapatrujemy sprzęt sportowy i tak dalej, wspomagamy podczas szkolenia, coraz częściej zasadność tych kwot jest podważana. Kluby generalnie chciałyby, aby zniknął ten podatek, powiedzmy, dla ekwiwalent dla związków. No to są kolejne pieniądze, które wydaje się, że tak mnie się wydaje, że na tego typu postawę no to wpływa kilka czynników. No, pierwszy, który się nasuwa, no to oczywiście, że zawsze lepiej mieć więcej niż mniej. Ale drugi to jest chyba czynnik istotny również, że chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, jaki procent potrafią wynegocjować menadżerowie. I często się tak zdarza, że my ogłaszamy wielki transfer za 5, 6, 8 milionów euro, a znacząca część tej sumy, znacząca, na pewno różnie to bywa, nie chcę operować, ale na pewno dużo więcej niż 10%, czy nawet dużo więcej, trafia do menadżerów. W związku z tym myślę, że kluby tutaj szukają możliwości, powiedzmy, ograniczenia wypływu tej części tych środków i z menadżerami mają małe szanse na dyskusję, bo wiem, są to najczęściej agencje międzynarodowe przy większych transferach, o bardzo dużej sile, naprawdę bardzo dużej sile i trudno sobie wyobrazić, żeby klub był w stanie z taką agencją powalczyć. Natomiast te opłaty do federacji, się tak wyrażę, można negocjować w procesie wyborczym. A proces wyborczy się rządzi innymi prawami. I tutaj prawda, aspekty nie wchodzą w grę. Tutaj wchodzą aspekty wyborcze, polityczne, tej polityki piłkarskiej. Nie? I myślę, że tu jest konflikt na pewno istnieje jakiś.
Czyli te spory generalnie są załatwiane po cichu w procesie wyborczym, a czy są jakieś inne drogi rozwiązywania tych sporów z klubami, jak kluby, jak związki starają się odzyskiwać ten
związek, bo oczywiście, że może w jakiś sposób wymuszać na klubach. No bo Wojewódzki Związek potwierdza tą finansową powiedzmy sprawność klubu na jego terenie, czy musi zaopiniować, musi podbić zgłoszenie, że w którym nie, stwierdza, że klub nie zalega z opłatami, albo że wynegocjował sposób spłacania tych zaległości i tak dalej. Ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, aby działacze piłkarscy z terenu, z danego terenu mogli wejść w taki konflikt z klubami ze swojego terenu i na przykład ograniczyć im prawo do występowania na poziomie ekstraklasy. Czy pan sobie wyobraża, że władze Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej nie przyjmują pieczątki na wniosku Legii o występ w ekstraklasie?
No, sytuacja nie do wyobrażenia.
No to.
Czyli rzeczywiście problem jest i jestem ciekawy, jak on będzie się rozwijał w kolejnym czasie, przy kolejnych wyborach.
Zapewne tak. W tym wszystkim jest ważne, bo jak mówię, że wszystkie, jakby obie strony muszą się uczyć. Według mnie kluby, oczywiście w swojej takiej akcji promocyjnej muszą się dbać do własnej historii, do etosu sportu, do tych wszystkich wartości kubertenowskich, które ze sportem, są istotą sportu. Natomiast w takim realnym życiu codziennym ten etos trzeba zostawić na boku, szczególnie w takich rozmowach i starać się być precyzyjnym prawnie. I to jest najważniejsze. Precyzyjnym i wiarygodnym. I tutaj nie ma uprość. To są umowy handlowe, przecież kluby sportowe tej najwyższej półki w Polsce to są spółki prawa handlowego. Naprawdę tam nie ma miejsca na sentymenty w rozmowie z zawodnikami. Przecież bardzo często są to zawodnicy z innych regionów świata w ogóle. No, nie do końca rozumiejących że tą rzeczywistość, w której grają, najczęściej grają rok, dwa, zmieniają. Chodzi o to, żeby precyzja zapisu kontraktowego nie pozwalała na dowolności. Nie pozwalała, żeby ktoś kogoś wykiwiał, po prostu mówiąc językiem takim z trybuny sportowej.
I chyba tym dość ważnym przesłaniem, że rzeczywiście czasem trzeba zostawić etos na boku i zrobić swoją pracę dokładnie, myślę, że...
Przeczytać kontrakt 5 razy, naprawdę.
To szczególnie dla każdej strony, 5 razy i przede wszystkim z prawnikiem.
Tak, z prawnikiem, tak, naprawdę na trzeźwo.
Żeby nie dać się wmanewrować. Chyba tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę, zapraszając jednocześnie jeszcze na konferencję, która odbędzie się w formie online, jak wszystko, co teraz się odbywa, w dniu 11 marca 2021 roku.
Będę się starał uczestniczyć. Uważam tę waszą edukacyjną robotę za bardzo ważną i już samo wspominanie o takiej potrzebie rozumienia zagadnień sportowych poprzez zapis, konkretny zapis przepisu, regulaminu jest obowiązkiem dzisiaj każdego. Naprawdę nie potrzeba tłumów przed obradami Komisji Dyscypliny. Należy czytać to, co jest zapisane w regulaminach, zachowywać przepisy, mieć świadomość wagi tych przepisów i naprawdę większość tych konfliktów by nie musiała wyjść.
Dokładnie. I tym akcentem możemy skończyć. Zapraszamy Was wszystkich 11 marca. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.